sami sobie.
Dobry wieczór, Magda Świerczyńska-Dolo, odkłaniam się nisko. Słuchają Państwo audycji Sami Sobie w Radiu Gdańsk. Dzisiaj powiemy o prawidłowym żywieniu dzieci w pierwszych 3 latach ich życia. Stowarzyszenie Jestem Ważny realizuje projekt edukacji żywieniowej. Początek jest ważny. Już w najbliższą sobotę odbędzie się pierwsze szkolenie dla rodziców albo przyszłych rodziców dotyczące tego, jak wypracować właściwe nawyki żywieniowe dla zdrowia dziecka. Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu aktualnych standardów żywienia dzieci do lat 3 oraz poznają 6 złotych zasad zdrowego odżywiania, które pomogą zapewnić zdrowie dziecku. Tyle tytułem wstępu, a więcej o całym projekcie opowiedzą moi goście. Zapraszam zatem do Berka, czyli żłobka numer 7 w Gdańsku.
Monika Szmuc, prezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia Jestem Ważny. We wrześniu rozpoczynamy nasz nowy projekt Początek jest ważny. Jest on kierowany do rodziców dzieci do lat 3 i do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Jest to projekt edukacji żywieniowej. Inicjatywa wynika z naszej misji, którą jest takie podejście całościowe do człowieka i chcemy poprzez te działania, które podejmujemy, edukacyjne, jakby wyposażać ludzi w kompetencje, w organizacji sobie zdrowego odżywiania, tak żeby jakby wprowadzać dobre zmiany i żeby też ten proces po prostu się miał ku lepszemu.
Dzień dobry, Agnieszka Danielewicz, dietetyk Instytutu Eligo. Zawsze takim pierwszym pytaniem, które sobie stawiamy same, kiedy przychodzi do nas jakaś potrzeba, to jest po co to chcemy zrobić? Na poziomie Instytutu Żywienia i Rozwoju Eligo realizujemy różne projekty. Jesteśmy na poziomie liceum, gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli i cały czas stwierdzamy, że to jest cały czas za późno. To jest potrzebne, ta edukacja jest potrzebna, upowszechnianie dobrych praktyk żywieniowych jest potrzebne, skonkretyzowanych, spersonalizowanych, co to konkretnie oznacza dla rodzica, dla dziecka, dla systemu edukacji na przykład. Jednak z naszego doświadczenia pracy w gabinecie widzimy, że coraz młodsze dzieci trafiają do nas borykające się z problemem zaburzeń masy ciała. I jest to problem na poziomie rodziny, to nie jest problem dziecka, to jest problem w wyniku powielania pewnych schematów, pewnych błędów żywieniowych, które są utrwalane, nie są korygowane na poszczególnych etapach życia. Więc zastanawiałyśmy się, jak wcześniej trzeba zacząć kształtować te właściwe postawy żywieniowe, aby nie trzeba było ich korygować, albo żeby ta korekta była po prostu mniejsza. Nadarzyła się tu fantastyczna okazja zdobycia grantu, i tu o grancie zaraz powie pani prezes więcej na ten temat, który udało nam się zdobyć, aby projekt Początek jest ważny, skierować właśnie do rodziców dzieci tych najmłodszych, ale także placówek, które w dużej mierze również kształtują te pierwsze dobre nawyki żywieniowe, z czego się bardzo cieszymy, że możemy ten projekt realizować.
Nasz projekt będzie składał się z 3 szkoleń. Pierwsze szkolenie jest kierowane do rodziców, odbędzie się 27 września i ma formułę otwartą i jest bezpłatną. I tutaj też jakby gorąco zapraszam wszystkie osoby zainteresowane. Pozostałe 2 szkolenia kierowane są już do Gdańskiego Zespołu Żłobków, do opiekunów zatrudnionych. I pierwsze szkolenie będzie takim 3-godzinnym szkoleniem teoretycznym, ale też trochę warsztatowym. Będziemy przedstawiać aktualne normy żywieniowe i też będziemy dużo skupiać się na roli opiekuna, jakby w tym procesie żywienia w placówce, czy coś od niego zależy, czy nie zależy, będziemy wokół tego się poruszać. A to drugie szkolenie jest takim szkoleniem praktycznym, będzie to warsztat kulinarny, szybko, zdrowo, piknikowo. Będziemy się skupiać na tym, jak przygotować takie posiłki na piknik, które są też jakby alternatywą dla drugiego śniadania albo podwieczorku. To jakby jest formuła naszego projektu. A możemy to zrealizować dzięki temu, że właśnie ten pomysł znalazł jakby tutaj uznanie. Przystąpiliśmy z tym projektem do konkursu i wygraliśmy go. To jest konkurs grantowy Pierwsze 1000 dni dla zdrowia Fundacji Nutrisi i Federacji Polskich Banków Żywnościowych. Pomysł tego konkursu jest właśnie kierowany właśnie czy do organizacji pozarządowych, czy właśnie do placówek. Projekty mają promować właśnie zasady zdrowego odżywiania i kobiet karmiących, i dzieci do lat 3 i w ogóle ideę dobrego programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia.
Krystyna Konieczny, dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków. My jesteśmy głęboko przekonani o tym, że człowiek jest tym, co je. I to chodzi nie tylko o to, czym się odżywia w sensie produktów, ale także emocji, tak? Obszarów emocji, w jakich żyjemy, jakie generujemy. I to rzeczywiście po nas samych widać, jak się odżywiamy, co spożywamy, tacy jesteśmy, tak się czujemy. Tym też emanujemy później na innych, tak? Na nasze otoczenie, na życie tych osób, które są blisko nas. I stąd też od początku trzeba o tym pamiętać. Od początku, a więc od chwili, kiedy rodzi się mały człowiek, kiedy my się z nim stykamy, zajmujemy się nim. I to jest nasza odpowiedzialność, żeby to oferować temu dziecku, co najcenniejsze, co najlepsze, co najwartościowsze. Naszym zdaniem, skoro zawodowo zajmujemy się opieką nad małymi dziećmi, a opieka to nie tylko bezpieczeństwo, ale to właśnie odżywianie, dać to, co najlepsze. Standardów żywienia dzieci właściwie w przepisach nie ma. One są w świetnych książkach, w świetnych publikacjach, w wystąpieniach, w edukacji takiej, z którą mamy do czynienia tu i teraz, ale nie ma standardów. I to nas przede wszystkim zaniepokoiło, bo przecież nie jesteśmy jedyną instytucją, która opiekuje się małymi dziećmi. Jest więcej żłobków, przedszkoli, klubów, też opiekunów dziecięcych, którzy pod opieką mogą mieć kilkoro dzieci i też powinni zapewnić im jak najlepsze odżywianie. Myślę, że są osoby, które mają dar, żeby zrobić wszystko dobrze, zdrowo i adekwatnie do potrzeb. Ale też są osoby, którym bardzo by to ułatwiło, gdyby pewne standardy były opracowane, tak? Gdyby upowszechnianie tego sposobu żywienia, metod przygotowywania posiłków, spożywania ich były bardziej upowszechnione, wystandaryzowane i upowszechnione. I stąd też to, co robią tutaj nasi partnerzy, dla nas jest rzeczywiście perłą. Tak? My z tego korzystamy, chętnie współpracujemy. Jesteśmy po szkoleniach kucharek, intendentek, przed nami szkolenia opiekunek, spotkania z rodzicami. My sami się uczymy cały czas i chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że dzieci korzystają na tym najbardziej, dlatego że dzieci poprzez to, że podajemy im to, co chcemy, świadomie, a jednocześnie w estetycznej formie, pozwalamy jeść rękoma, nie mamy nic przeciwko temu, korzystają, bo dzieci uczą się przez naśladowanie, powtarzanie, przez zrobienie tego, co robią osoby dorosłe, czy starsze dzieci, czy inne dzieci. W związku z tym tutaj jest gwarancja efektu, że po prostu to, co dzieciom zaproponujemy, tak one będą postępować, będą z tego korzystać. Być może przeniosą to też do własnych rodzin, do swojego życia. Taką mamy nadzieję. Ja zachęcam do wszystkich właściwie zainteresowanych, zarówno rodziców, jak i tych, którzy żywią małe dzieci, do zaglądania na naszą stronę www.zlobkigda.pl, bo tam jest każdy jadłospis. Są przeszłe jadłospisy, obecne, no przyszłych jeszcze nie ma, będą tworzone, bo jednak one są żywe. Tworzymy je też patrząc, czy dzieci zostawiają na talerzu, czy grymaszą, czy zjadają. I tam są dokładnie podane produkty i dania, jakie my proponujemy. Powiem co do zasady. Na pewno kilka posiłków, nie 3, a 5, na pewno urozmaicone, na pewno w odpowiednich proporcjach, na pewno z ograniczoną ilością soli, na pewno z przyzwyczajaniem do ziół, no i na pewno prawie bez cukru. Ja powiem dla przykładu, czytałam niedawno taki artykuł o tym, że badano dzieci w Niemczech, dzieci w młodszym wieku szkolnym, a więc dzieci w takim wieku od 6 do 10 lat. I cóż się okazało, że każde z tych dzieci spożywa średnio przeszło 50 kg cukru rocznie, a więc więcej niż samo waży. No to mówi samo za siebie. Nie chcielibyśmy do tego dopuścić. Wiemy, jak jest źle, bo widzimy badania, widzimy wygląd dzieci. Jak jedziemy do niektórych regionów świata, no to wiemy, że spodziewać się możemy osób otyłych, ale tu wymienię, jedziemy do Japonii i widzimy same szczupłe osoby, tak? A więc co ma na to wpływ? No przecież nie położenie geograficzne, tylko sposób odżywiania. U nas, tak jak już tu pani dietetyk wcześniej powiedziała, no nie jest dobrze, jest za późno, to straszne słowo, ciągle wierzę, że nie, ciągle wierzę, że jeszcze ciągle możemy coś zrobić, na pewno nie cukier, a jeśli to jak najmniej, jeśli to miód, jeśli to brązowy i wiadomo, że owoce mają w sobie cukier, wiadomo, że produkty mają w sobie cukier. Jeśli się dziecko od początku przyzwyczai, że nie dosładzamy, tak, wody, herbatki, nie dosładzamy, naprawdę dziecko tak się nauczy i jako dorosłe będzie tak piło wodę niesłodzoną, herbatę niesłodzoną, naprawdę to nic nie daje, to jest tylko zły nawyk, złe przyzwyczajenie. Tak więc wracając do tego jak... Mało soli, prawie bez cukru, dużo warzyw, próby z rybami na pewno, próby z ziołami, słodzenie rodzynkami na przykład, słodzenie morelami. Kiedyś rodzice mnie zapytali, jak to jest możliwe, że państwo do sałatki takiej warzywnej dodajecie na przykład rodzynki czy morele. Bo to jest ten smak słodki, który możemy zyskać tak, w sałatce poprzez niedosładzanie cukrem. To są sztuczki, to są pewne metody, no ale właśnie ich chcemy sami się uczyć i przekazywać to innym.
To jeszcze panią zapytam, bo jak pani mówi, no właśnie, że pani bardziej może posłużyć się własnymi obserwacjami, doświadczeniami, to pewnie doświadczenia w takiej współpracy z rodzicami też pani ma i obserwacje swoje, jakie błędy popełniają rodzice.
Trudno mi mówić o błędach rodziców, bo... oni się nam do nich nie przyznają po prostu. I to jest tak, że kiedy rozmawiamy o żywieniu, często na początku jest trochę niepokoju rodziców i trochę zwracania uwagi. Myślę, że płynie to z troski o dziecko, ale naprawdę po pierwszym miesiącu współpracy rodzice są przekonani, że ich dzieci są żywione właściwie. My dysponujemy 60 przeszło dietami, więc to jest bardzo dużo. Jesteśmy przygotowani właściwie na każde zaburzenie metaboliczne dzieci, na każde ich jakby taką niegotowość do trawienia czy przyswajania pokarmów i jesteśmy w stanie przygotować każdy posiłek dla dziecka i rodzice widząc to nabierają zaufania. Także trudno mi mówić o błędach rodziców. Na pewne rzeczy po prostu sobie nie pozwalamy, tak? No, pewne rzeczy są u nas zakazane. No, na przykład nie stosujemy wręczania dzieciom słodkich upominków, tak? Z żadnej okazji, bo uważamy, że to się i tak stanie. To się stanie w domu, jakaś ciocia, babcia, ktoś przyniesie czekoladkę czy lizaczka, więc niech to się dzieje poza nami. Co mogę jeszcze powiedzieć? Rodzice czasem są zaskoczeni, no jedni chcą rybę, inni nie. Ryba jest modna w jadłospisach, mówi się, jest antyrakowa podobno, jest zdrowa, jest źródłem młodości, tak? Przemycamy rybę, tak? Aczkolwiek jest to trudne, dzieci rzeczywiście na za dużo ryby, na zapach reagują troszkę tak zdziwionymi minami, smakują, eksperymentują. Nie zawsze to tak łatwo przechodzi, ale... Ta ryba jednak na stałe jest w jadłospisie.
Pani mówiła na początku o tych dobrych praktykach, że na tym się Państwo skupiają przede wszystkim. Jak ważne jest te 1000 pierwszych dni dziecka? No i właśnie te 6 zasad. Czym to jest?
Pierwszych 1000 dni jest bardzo ważnych z wielu powodów. Ja jeszcze zanim odpowiem na pani redaktor pytanie, chciałabym tutaj wrócić do wypowiedzi pani dyrektor, bo ja myślę, że ona jest taką piękną klamrą, która daje mi odpowiedź, dlaczego ja zawsze proszę mamę, żeby ugotowała mi zupę pomidorową dla moich dzieci. I z godnością znoszę, kiedy moja już prawie 6-letnia Helena mówi, mamo, babci zupa jest najlepsza. Rozumiem to. Naprawdę, rzeczywiście receptura może być taka sama i to już jest receptura po babci pra, a każda z nas robi ją inaczej, pewnie moja Helena też ją będzie inaczej gotować. To, że wytwarzamy tę tradycję gotowania, wspólnego gotowania, powielania receptur, przekazywania ich z pokolenia na pokolenie, ma swój początek w tym, że wpuszczamy dzieci do kuchni. I to, co powiedziała tutaj pani dyrektor, pozwalamy dzieciom doświadczać smaków i emocji. Bo ja chcę powiedzieć w tym miejscu, że w zrównoważonej i zbilansowanej diecie, kiedy ją rozszerzamy, to mamy do czynienia z tym, że pierwszy smak pierwszym jest prawie 15 razy. Na naszym języku są kubki smakowe. Na samym jego czubku jest smak słodki, który odczuwamy jako pierwszy, naturalny, wraz niemal z wodami płodowymi. Dziecko zna ten smak, dlatego naturalnie go przyjmuje jako pierwszy, potem wraz z mlekiem matki. I dużym błędem jest to, kiedy rodzice w momencie rozszerzania diety zaczynają właśnie dosładzać produkty, zaczynają od owoców zamiast od warzyw, co powoduje, że każdy następny smak niesłodki jest trudny do zaakceptowania. I to taka pierwsza wskazówka. My tych wskazówek na naszych szkoleniach i dobrych praktyk będziemy dawać znacznie więcej. Wśród tych pierwszych 6 złotych zasad na te pierwsze 1000 dni jest właściwa dieta również w czasie ciąży i proporcjonalny przyrost masy ciała mamy w czasie jej trwania. Jest zrównoważona i zbilansowana dieta. Właśnie taka dieta, która również uwzględnia to, że jeśli decydujemy się na to, że nasze dziecko będzie chodziło do żłobka, to musimy mieć tę świadomość, że tam jest pokrywane prawie 75% całodziennego zapotrzebowania energetycznego naszego maluszka. Nie możemy, odbierając dzieciątka do domu, zaczynać znowu obiadem, podwieczorkiem i kolacją, bo to będzie powodowało zaburzenie równowagi energetycznej, najczęściej jej nadmiar. Częstym błędem również jest to, że posiłki ostatnie są zbyt obfite, co może spowodować to, że kiedy maluszek siada do wspólnego śniadania z dziećmi w żłobku, ma dużą niechęć do jego spożycia, wynikającą z tego, że dziecko po prostu nie odczuwa jeszcze głodu, bo ten posiłek był za duży, za ciężki, za późno. Wśród tych zasad jest również suplementacja witaminą D zgodnie z zaleceniami, które mamy, zgodnie ze standardami. O tym musimy pamiętać. Witamina D jest niezbędna dla właściwego i harmonijnego rozwoju naszych dzieci. To, co powiedziała pani dyrektor, nie dosalamy i nie dosładzamy. Cukier występuje w postaci naturalnej właśnie, chociażby w owocach. Natomiast cukier dodany będzie powodował zaburzenia odczuwania smaku na początku, a potem następne komplikacje, czyli niechęć do następnych smaków, preferencje produktów słodkich, które niosą za sobą ryzyko rozwoju otyłości czy próchnicy. O tym też zapominamy. Wśród tych 6 zasad również jest to, aby prawidłowo nawadniać dzieci. O tym musimy pamiętać. My oczywiście również promujemy w naszym instytucie karmienie piersią przez mamy i przykładamy do tego dużą uwagę.
Daria Bogucka, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja chciałabym zacząć od tego, że ta rola rodzica tak naprawdę jest przede wszystkim bardzo ważna. Jest ważna dlatego, że ten optymalny moment do wprowadzania nowych smaków, do wprowadzania zmian w żywieniu mniej więcej przypada na 4-6 miesiąc życia. I przegapienie tego momentu może prowadzić do takich konsekwencji jak opóźnienie rozwoju motoryki jamy ustnej, przegapienie tego momentu, w którym dziecko poprzez gryzienie, poprzez połykanie, przegryzanie, tak naprawdę przygotowuje aparat mowy do tego, by rozwijać tą mowę. W konsekwencji to przeoczenie tego momentu też może prowadzić do tego, że zostanie opóźniona gotowość na poznawanie nowych smaków i nowych konsystencji, a przecież o tym dzisiaj tutaj rozmawiamy. Rodzice bardzo często po takich pierwszych próbach podejmowanych, jeżeli chodzi o nowe smaki, przestają dlatego, ponieważ jest to sytuacja bardzo stresogenna, w związku z tym, że rodzi wiele napięć, dziecko jest niechętne, wypluwa jedzenie, buntuje się, są krzyki, płacz, dantejskie sceny się rozgrywają. Nierzadko doprowadza to również do konfliktów między rodzicami, między opiekunami, dlatego ważne jest, żeby tutaj się nie poddawać i my mówimy rodzicom o tym, że taka ekspozycja, taka próba podawania tego nowego pokarmu powinna mniej więcej odbywać się 8-10 razy, a nawet 12-15 i wtedy jest szansa, że dziecko tego pokarmu nie odrzuci, a nastąpi akceptacja. W związku z tym rodzic powinien wiedzieć o tym, że zjawisko odrzucania nowego smaku przez dziecko jest jak najbardziej normalne i typowe, nie jest to nic nadzwyczajnego. Myślę, że z takim podejściem też rodzic będzie miał większy zapał do pracy i większą motywację. wiedząc, że to nie jest trudne i absolutnie nie jest to nie do wykonania. Czyli pokarm, który na początku jest odrzucany, nie dość, że zostanie zaakceptowany, może się okazać przysmakiem dziecka dodatkowo. Dodatkowym takim elementem, który nam sprzyja, jest fakt, że dzieci mniej więcej właśnie do trzeciego roku życia ten rozwój psychofizyczny charakteryzuje duża ciekawość poznawcza. Z niej musimy skorzystać. To jest ten moment, kiedy dzieci manipulują przedmiotami, kiedy chcą poznawać wielozmysłowo, nie tylko patrząc, ale też smakując, dotykając, próbując samodzielnie. Dzieci wtedy poszukują kontaktu. Są to już momenty, kiedy zaczynają się, prawda, komunikować. W pierwszym roku są to już nawet proste zdania, są to pierwsze słowa. Dziecko uczy się poprzez naśladowanie, więc dobrze byłoby posadzić dziecko od tak naprawdę pierwszych momentów przy wspólnym stole, żeby zobaczyło, jak jedzą dorośli, żeby też miało możliwość posmakowania nowych rzeczy. Ważna jest bardzo atmosfera posiłków, w związku z tym przyjemna, przyjazna, rodzinna, na pewno będzie sprzyjała temu procesowi. Dodatkowo myślę, że uczenie się poprzez naśladowanie, unikanie mówienia przez rodziców komunikatów typu ja też byłem niejadkiem, ja też tego nie lubiłem, kiedy byłem mały, ja też tego nie jadłem, tak naprawdę nie wpływa korzystnie na ten proces, bo pamiętajmy o tym, że dziecko słyszy od momentu urodzenia i ja jestem absolutnie za tym, żeby na temat dziecka nie mówić obecności dziecka. I ja mam wielką przyjemność pracować z bardzo mądrymi rodzicami. To są rodzice, którzy w gabinecie przyznają się do swoich błędów, którzy szczerze potrafią powiedzieć, z czym mają trudność i z czym sobie nie radzą. Ja uważam to za wielkie poczucie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, umiejętność przyznania się do błędu, bo dzięki temu też możemy pracować na tym, żeby z danej sytuacji wyjść godnie. To są rodzice, którzy martwią się, że takie przyznanie się do pewnych trudności, z jakimi się spotykają, uważają, że to godzi w ich właśnie poczucie kompetencji rodzicielskich. A pamiętajmy o tym, że zarówno wychowanie, karmienie, żywienie, uczenie jest procesem szalenie trudnym. I w tych wszystkich procesach, o których mówiłam, najważniejsza jest wytrwałość, systematyczność, konsekwencja, współpraca ze specjalistami, z lekarzami, z dietetykami, z psychologami, a także spójność komunikatów w rodzinie, między opiekunami, między rodzicami, między środowiskiem, w którym dziecko się rozwija, w którym rośnie.
Ja myślę, że tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, czym jest programowanie żywieniowe. To jest, proszę Państwa, wykształcanie pewnych powtarzalnych czynności, odczuwania pewnych smaków przez długie lata, z dużym natężeniem. My mamy taką formułę, którą często upowszechniamy wśród rodziców, że zdrowe odżywianie jest wtedy, kiedy nie zabiera Ci zdrowia. Jeśli widzisz niepokojące sygnały, że dziecko jest nadpobudliwe, że reaguje niewspółmiernie do tego, co się wydarzyło, zwróć uwagę na to, czy tam za dużo w tym jadłospisie nie występuje cukru prostego, cukru dodanego, który pobudza ten ośrodkowy układ nerwowy, często to właśnie takich skrajnych emocji. Dodatkowo jeszcze powiem, że te wszystkie nawyki, które dziecko obserwuje, które dziecko w sposób naturalny przyswaja właśnie poprzez obserwacje, właśnie poprzez doświadczenie, o czym też pani dyrektor tu wspominała, swoich rówieśników bądź opiekunów, a później po powrocie ze żłobka domowników, jeśli one nie są spójne, to dziecko może intuicyjnie wybrać te, które są dla niego wygodne, te, które są być może prostsze, bądź te, które mają po prostu tak zwaną większą siłę, gdzie jest ten większy autorytet. No bo jeśli my, proszę Państwa, nie jemy śniadania i uznajemy, że jakoś całe życie bez tego śniadania funkcjonowałem, no to nie możemy oczekiwać, że my powiemy dziecku, zjedz, bo to jest ważne. Ważne, czyli jakie mamo, tato. To jest nasza odpowiedzialność, jeśli pakujemy dziecku w późniejszych latach do tornistra piórnik, zeszyty i strój na WF, a nie dajemy śniadania, bierzemy odpowiedzialność za konsekwencje, jakie mogą się przytrafić, omdlenia, zawroty głowy, czy niebezpieczne wypadki, jeśli pierwsze będą na przykład zajęcia z wychowania fizycznego. Nam się często wydaje, że później, że potem, nie tak dawno jak dzisiaj rano, kiedy jechałam do szkoły z córką i kupowałam właśnie wodę w sklepie osiedlowym, no usłyszałam dialog mamy, która zapytała swoje dzieci, wiek około 10 lat, co chcesz na śniadanie? Nie zadajemy, proszę Państwa, takiego pytania, a po pierwsze w sklepie, b po drugie pytamy, wolisz dwie kanapki na śniadanie czy zupę mleczną, pytając je w domu w pierwszej godzinie po przebudzeniu i jedząc również to śniadanie. W tym pakiecie tych nawyków żywieniowych, proszę Państwa, mamy znacznie więcej zachowań nieprawidłowych i jeśli my je utrwalamy, one stają się nawykiem, czyli czymś, co robimy często, z dużą częstotliwością powtarzamy. I to powoduje już, że możemy być narażeni na rozwój chorób cywilizacyjnych. A z tymi chorobami już, proszę Państwa, pracujemy w gabinecie z coraz młodszymi dziećmi. Że przyjeżdżają rodzice z dzieckiem w wieku 6-7 lat, gdzie mamy wskaźnik masy ciała z otyłością, a tam już mamy nadciśnienie, tam już mamy stygmatyzację rówieśniczą. I wtedy trzeba wejść, przyznać się do tego, że to, co robiliśmy do tej pory, zabrało naszej rodzinie zdrowie, naszemu dziecku. Zdrowie jest pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania. My bardzo często zdrowie interpretujemy poprzez brak choroby. To nie jest tak. Zdrowie jest wartością, dobrem samym w sobie, na które mamy wpływ bez względu na wiek. Tutaj w prowadzeniu właśnie placówek takich jak żłobek, przedszkole składa się na to jakby współpraca i wspólny dialog. To jest niesamowite, że mamy taką okazję pracować z każdą jedną grupą, od której zależy stan odżywienia naszych dzieci, bo to dzieci są ważne. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz bardzo się cieszę, że możemy ten grant realizować i że mamy tutaj do współpracy Gdański Zespół Żłobków, że to szkolenie ma formułę otwartą dla rodziców.
Wysłuchali Państwo audycji Sami Sobie, w której mówiliśmy o projekcie edukacji żywieniowej Początek jest ważny, przeznaczonym dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 3. Wciąż można zapisywać się na bezpłatne szkolenie dotyczące 6 zł zasad żywienia dzieci, które na pewno pomoże rodzicom przezwyciężyć różnego rodzaju problemy. To już w najbliższą sobotę w Gdańsku, zaś w październiku odbędzie się drugi etap projektu, czyli szkolenie dla kadry opiekunów Gdańskiego Zespołu Żłobków pod tytułem Żywienie ma znaczenie. Rola opiekuna w żłobku we wspieraniu kształtowania właściwych nawyków żywieniowych dziecka oraz warsztat kulinarny szybko, zdrowo, piknikowo. A to już dla rodziców. Szczegółowe informacje o październikowych imprezach znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Jestem Ważny albo na stronie Zespołu Gdańskich Żłobków. Ja już się dzisiaj z Państwem żegnam. Stefan Kotiuk program zrealizował, a przygotowała Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.